Powracamy do naszego spotkania. Przypomnę, dziś Hospicjum Dobrego Samarytanina, Towarzystwo Przyjaciół Chorych, Hospicjum Dobrego Samarytanina, bohater naszej nocy. Chcielibyśmy Państwu jak najwięcej opowiedzieć o tym, jak jest tam za drzwiami przy Bernardyńskiej, jaka panuje atmosfera, jak młodzi, bo mamy wśród gości wolontariuszki najmłodszej, teraz od nich rozpoczniemy. Powitanie Amelia i Alicja. Jest ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezes Hospicjum Dobrego Samarytanina. Jest Paweł Snopek, który odpowiada za wolontariat, jest takim dobrym, powiedziałabym, chciałam powiedzieć szefem, chyba dobrze, tak powinnam powiedzieć. Tak. Jest ksiądz Józef Trąbka, który jest kapelanem hospicyjnym, i pan Marek Pomałecki, wolontariusz, który rozpropagował wolontariat duchowy.
Tak, tak.
I rozmawiamy dziś o tym, jak wyjątkowa jest posługa, obecność, życie dla chorych, którzy są pod waszą opieką i właściwie to mieszkają w jednej hospicyjnej rodzinie.
Tak, przy ulicy Bernardyńskiej 23 łóżka, kilkanaście pokoi i również w opiece domowej tak między 90 do 100 osób dziennie otaczamy naszym wsparciem. W audycji słyszeliśmy wiele imion tych, którzy byli naszymi podopiecznymi. My przez te lata możemy wiele takich przykładów podać. Ja pamiętam...
Bo przypomnę, że wysłuchaliśmy słuchowiska Marii Brzezińskiej, pan Zygmunt i inni. Dla tych z Państwa, którzy być może teraz włączyli radioodbiorniki, informacja na naszej stronie internetowej Polskiego Radia Lublin w zakładce Przystanek Noc znajdą Państwo ścieżkę dźwiękową z naszego dzisiejszego spotkania i tam także będą mogli odsłuchać właśnie opowieści bohaterów słuchowiska, do których się teraz w rozmowie odnosimy.
Tak, w hospicjum stacjonarnym w ostatnich latach najczęściej taka średnia przebywania pod naszą opieką to jest kilkanaście dni. Ale zdarzają się osoby, które są znacznie dłużej, mimo że z punktu widzenia medycznego to był czas, okres kilku tygodni. I pamiętam panią Danusię, która była u nas wiele miesięcy. Lekarze sami się dziwili, w bardzo dobrej formie. Każdego dnia odwiedzał ją syn, przynosząc i rano posiłeczek, i w południe, i wieczorem, mimo że my mamy własne zaplecze kuchenne. Była bardzo towarzyska, bardzo przyjaźnie nastawiona, chętnie pytała, na bieżąco była z wydarzeniami życia codziennego, a jednocześnie kiedy ta pojawiała się myśl, że to są jej bliskie dni odejścia, to zawsze zapadała w taki moment takiej refleksji radosnej, mówiąc, że to, co chciałaby przeżyć, to spotkanie z tą wieczną radością. I pani Danusia, kiedy już odeszła, gasła ostatnie już tygodnie, rzeczywiście to się tak posuwało. I pamiętam taką sytuację, kiedy już odeszła, była przygotowana uroczystość pogrzebowa. Nawet nie byłem w stanie być pewny, czy jestem przygotowany do wygłoszenia homilii i po przeprowadzenia liturgii mszy świętej na cmentarzu. Więc jednego poprosiłem z lekarzy, może coś by mi doradził, może jakąś farmakologię, żebym się nie rozkleił w czasie tej uroczystości.
Bo to trudne.
I wówczas jeden z lekarzy mówi do mnie, mogę przepisać, ale najlepiej, kiedy mówimy sobie w myślach eschatologia. Ja się tak zastanowiłem, no proszę, że nawet lekarz nauk medycznych, doktor nauk medycznych podpowiada duchownemu, że kiedy mówimy eschatologia, wówczas możemy opanować nasze wzruszenie. I rzeczywiście nie brałem żadnych farmakologicznych tabletek i pomogło mi to. I to pomaga do dzisiaj.
Każdy ma swoją panią Danusię. Panią Zosię, tak powiedziałaś?
Tak, panią Zosię, dokładnie.
I to niedawno... Panią Zosię z najlepszymi radami na świecie.
Tak, i jeszcze do niedawna była pani Ala.
Pani Zosia to jest ta pani od krzyżówek i gazet, tak?
Tak, dokładnie.
Bardzo przyjemne są z nią spotkania.
Tak.
Swoją panią Bogusię?
Tak.
Naszą Bogusię.
Tak, rzeczywiście to jest jedna z takich pacjentek, która też zapadła
w mojej pamięci. To była prosta relacja i właśnie to chyba znów nawiążę do tego, co
mówię. Prawie bez słów muzyka wypełniała na początku wiele czasu.
Ale właśnie rozmawialiśmy o wszystkim, tylko nie o chorobie, tak?
Tak.
Ona też jakby lubiła słuchać o tym, co się w mojej rodzinie dzieje, bo ja też wtedy byłem na takim etapie, że wchodziłem w nowe role życiowe i lubiłem wszystkim opowiadać o tym, bo w takiej swojej euforii i widziałam, że też jakby to na nią dobrze działa. Więc mówię, to były bardzo proste relacje. I to jest jakby też dla tych wszystkich, którzy dzisiaj nas słuchają i zastanawiają się nad tym, czy można taką rolę wolontariusza przyjąć. Czy do tego...
Trzeba specjalnych predyspozycji, umiejętności, wiem, kursów.
Formułowania myśli, długich rozmów, werbalizacji.
No, oczywiście prowadzimy szkolenia z zakresu komunikacji, które mają pomagać. Ale w rzeczywistości jest tak, że to jest kwestia otwarcia się na drugiego człowieka. Szkolenie ma pomóc, ale tak naprawdę to jest tylko uzupełnienie do tego, co my przynosimy ze sobą.
To czasami mówię, że te szkolenia mają uwrażliwić osoby, jak nie przeszkadzać naszym podopiecznym w przeżywaniu ich cierpienia, choroby i odchodzenia. Bo my przychodzimy z pewnymi stereotypami i chcielibyśmy przenieść to doświadczenia ludzi w pełni funkcjonujących na ośrodek, w którym odchodzą te osoby. Inaczej mówiąc, kiedy milczymy, to myślimy, że to jest jakaś nasza porażka, a nie, to jest właśnie to spotkanie i ta wymiana wewnętrzna, bez używania, nadużywania słów.
Sama obecność.
Tak, sama obecność, tak.
Ale jeszcze tak nawiązując właśnie do pani Bogusi, to co najbardziej jakby mnie urzekało w tej osobie, to że ona potrafiła w punkt coś powiedzieć.
A, oczywiście.
Właśnie ona niedużo mówiła, ale zwykle bardzo trafnie. Też potrafiła takie niuanse właśnie w rozmowie wychwytywać. Czasami, i na początku to się człowiek nawet pilnował lekko. Tak, ale to...
To są niezwykłe przyjaźnie, które budują także nasze historie. Księże...
Tak mi się przypomina, a propos tego słuchania, było w ubiegłym roku takie szkolenie dla personelu, w którym ja również uczestniczyłem. Spotkanie z psychologiem, z psychologami, z aktorem i pewne takie szkolenie zewnętrzne, bo to też potrzebne każdemu z nas. Nikt z nas nie ma wiedzy doskonałej. I bardzo mocno tam było podkreślona potrzeba ciszy. My ciszy się bardzo boimy, my zagadujemy. No jest takie piękne słowo, że z kim nie można milczeć, z tym nie warto rozmawiać. To myślę w kontekście chorych i tego właśnie, że my przynosimy ze świata zdrowych, takich normalnie funkcjonujących osób swoje zachowania, jakieś
taki
obrazy.
Zgiełk,
tak,
którego jest za dużo.
A tam trzeba być po prostu i to jest chyba najważniejsze. No właśnie, być. Cisza jest czymś cudownym. Cisza i obecność oczywiście. Natomiast odnośnie tych różnych osób, które tu chociażby w tym słuchowisku się przewijały i w naszym życiu przez kilkanaście lat, no to bardzo dużo mógłbym przytoczyć przykładów. Kiedyś pamiętam, ktoś mi powiedział, a dlaczego tego nie zapisujesz? Bo historii życia bardzo różnych było bardzo wiele. Nie wszyscy mówią, bo różna jest kondycja tych osób.
Słuchowisko także powstało na podstawie notatek, pamiętnika zapisków.
A ja tego nie powiedziałem, że nie chcę tego robić, chociażby ze względu na jakąś tajemnicę człowieka.
Tak.
Jasne, że można o ogólnych rzeczach i trzeba o ogólnych rzeczach mówić, żeby pewien obraz przedstawić. Natomiast czasami boję się, szczególnie jeżeli to jest obraz sprzed ostatnich dni, prawda?
To trudne, to
bardzo trudne.
Także dla tych, którzy zostają.
Noszę w
no
tej
właśnie,
chwili...
bo mówimy właściwie bohaterami tego naszego spotkania. Także są ci, którzy odeszli, ci, którzy są podopiecznymi hospicjum. To, co wyjątkowego zostaje w Państwa sercach, we wspomnieniach, co jest dla młodych ludzi drogowskazem na drogę, na życie. To jest to, czego można czerpać w ogóle od osoby chorej, prawda? Bo ona w swojej chorobie, w swoim cierpieniu, nieszczęściu, po ludzku rzecz biorąc, uczy także tych, którzy są obok, swoistej pokory.
Właśnie pokory, takiej prawdy. Nie jakiegoś sztucznego szukania swojej małości, tylko takiej prawdy, co we mnie jest wielkie, a co jest małe. A zderzenie się z diagnozą lekarską, zetknięcie się, usłyszenie tej diagnozy, ma pan chorobę nowotworową, jest odczytaniem wyroku śmierci. I dlatego, ponieważ na przykład ja takiego wyroku póki co nie znam, ja nie potrafię odczuć tego wszystkiego, co jest w drugim. Jeżeli idę do, na przykład spotkanie z chorym, który jest w innym świecie i nawet rodzina dziwi się, że on pewne rzeczy widzi, o rzeczach pewnych mówi, które są dla nas abstrakcyjne zupełnie, no my musimy to z pokorą, właśnie z taką prawdą przyjmować, żeby jego nie zranić. Bo nas w jakiś sposób, no, pewna mądrość powinna obejmować.
Ja mam takiego pacjenta, jego imienia nie pamiętam, to przyznaję, ale ja go zapamiętałem jako pan kierowca. Rozdając fragmenty Pisma Świętego każdemu z pacjentów i personelowi, trafiłem na pierwsze piętro i kończyłem już swoją wizytę w hospicjum. I na jednym z łóżek leżał taki, no, starszy pan, ale widać, że był bardzo silny mężczyzną. Taki z krwi i kości, jak to się mówi. I ta choroba nie zatarła tych silnych rysów w nim. Kiedy podszedłem do niego, powiedziałem: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i chciałem zostawić panu Słowo Boże. I on tak odburknął: proszę, proszę. To tak delikatnie położyłem. I chciałem zagadać, ale widzę zmarszczone brwi i na twarzy rodziło się coś w rodzaju takiego dystansu co do osób, które go odwiedzały. Widziałem jakiś taki konflikt wewnętrzny, który przeżywał, i to bardzo mocno. Próbowałem jeszcze dwa zdania wtrącić, ale widzę, że dialog nie dochodzi.
Się nie nawiązuje.
Nie nawiązuje, więc delikatnie cofnąłem się dwa kroki. I mówię: aha, następna wizyta, szczególnie właśnie zwróciłem na tego pana uwagę i nie rozmawiałem od razu o sprawach takich, czy jak tutaj się mówi, o sprawach chorych czy cierpienia, ale od razu mówię: to ja może spróbuję od siebie. I zaczynam z tym człowiekiem rozmawiać, panem kierowcą, bo bardzo miło go wspominam, i mówię o swoich problemach. Jakie miałem w pracy, jak mnie spotkała, co na drodze. I on tak, widzę, ten jego marszczenie brwi już nie jest takie mocne, takie trochę zainteresowanie. I w momencie, kiedy ten dialog coraz więcej u mnie się otwierał i takie osobiste szczegóły mu zacząłem opowiadać, zaczął się uśmiechać.
Poczuł się potrzebny.
I przy trzeciej wizycie ten dialog już całkowicie się jakby otworzył między nami. Ja mówię: a kim pan był w młodości, jak pan pracował? I on zaczął mówić: byłem kierowcą autobusów. Tak po prostu zwyczajnie. No nie wiem, mówię, czy to jest zwyczajne. I mówię, że przecież kierowca to ma raczej trudny zawód, szczególnie mówię w autobusach miejskich, gdzie różne osoby się spotykają. I on zaczął opowiadać różne historie swojego życia. Zauważyłem tą promienną twarz. Opowiadał mi, jak jeździł tym autobusem. Ja sobie wyobrażałem te ulice w tamtym okresie. Opisywał mi, gdzie, co było. Ja udawałem, że dokładnie to wiem, ale wiem, że on był dużo starszy ode mnie. Ja już po prostu tego nie jestem w stanie wiedzieć z historii Lublina. Ale z jego opowieści to było tak pięknie malowane, że ja czułem się pasażerem tego autobusu. Autentycznie. No i to bardzo miło właśnie wspominam te rozmowy.
Bo najmilsze w życiu są piękne rozmowy i spotkania z drugim człowiekiem.
Tak, to prawdą jest, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko część naszej aktywności w hospicjum, bo znacząca część naszych podopiecznych nie jest w stanie z nami w pełni się komunikować. My zawsze podkreślamy, że ten dialog, ta interakcja jest również w sferze niewerbalnej. Więc dlatego tak trudno jest trwać przy osobie, z którą nie mamy relacji bezpośredniej, tego kontaktu, ale też dobrze wiemy, że słuch, narząd słuchu działa bardzo dobrze, że nawet to spotkanie i opowieści dotyczące tego, co w ciągu dnia przeżywamy, my odwiedzając chorego, jak dzień spędziliśmy, nawet rozmowa na temat, może raczej informacje, nie rozmowa, na temat efektów reprezentacji polskiej w piłce nożnej, a wiemy o tym,
każdy
że to
temat
się,
jest,
to
jest ważny.
To nieraz widzimy to na twarzy, mimo że ktoś mówi świat medyczny jest nieprzytomny, tak, ale słuch bardzo dobrze działa. I to trzeba mieć tą świadomość, że to jest najtrudniejsza forma odwiedzin, bo nie mamy interakcji. I wówczas ta godzina, te dwie godziny obecności przy łóżku osoby, która nie może otworzyć oczu, nie może nam odpowiedzieć, czasami poruszy dłonią, kiedy dotkniemy, pogładzimy po czole. Często się tak zdarza, czy jak my zrobimy duchowni krzyżyk na czole, ale myślę, dlaczego tylko my? Tak naprawdę każdy może dotknąć swoją bliską osobę, potrzymać dłoń na czole, na głowie, dotknąć dłonie, nawet i zrobić znak Krzyża Świętego. To widzimy, jak rozpromieniają się oblicza takich osób, mimo że nie mogą nam odpowiedzieć, nawet słowa dziękuję. Ja pamiętam, ostatnio była też pani nieprzytomna, kiedy zrobiłem znak Krzyża Świętego, pani otworzyła oczy i mówi, to może się jutro zobaczymy. A tak w ogóle nie było kontaktu z tą panią.